W naszym studiu kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Państwowa Komisja Wyborcza przedstawia pana tak w swoim obwieszczeniu. Bosak Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość. Tyle PKW. Teraz już pan będzie dopisywał do tego kolejne zdania. Będziemy rozmawiać o programie wyborczym. Panie pośle, czy jako prezydent zgodziłby się pan na prywatyzację placówek medycznych w Polsce?
To zależy, co byśmy przez to rozumieli. Chciałbym, żeby obywatele mieli dużo większy wpływ na wydawanie swoich pieniędzy na zdrowie niż mają w tej chwili, bo w tej chwili nie mają prawie żadnego. To znaczy mogą drugi raz zapłacić za to, za co płacą w podatkach. I jeżeli możliwość funkcjonowania jednocześnie prywatnych placówek medycznych i państwowych placówek medycznych i kontraktowania świadczeń w różnych innych funduszach niż NFZ, czyli zrobienia czegoś na wzór singapurski, co postulowaliśmy w zeszłym roku, albo na wzór niemiecki, gdzie kasy chorych zależne od państwa z prywatnymi mogą konkurować, to dlaczego nie?
Tak, partia Korwin, która z panem współpracuje, jest pana zapleczem politycznym, pisze tak w swoim programie. Placówki medyczne należy sprywatyzować. Janusz Korwin-Mikke od lat powtarza, obecny system opieki zdrowotnej, w którym wszyscy składają się na leczenie innych, to czysty komunizm. Trzeba zlikwidować państwowe lecznictwo.
Największych wysiłków, które wkładają lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, wszyscy oni są wprzęgnięci w system, którego elementy przypominają niestety taki skansen z okresu PRL.
Sprywatyzować lecznictwo państwowe?
Trzeba pozwolić na znacznie więcej prywatnej inicjatywy i to nie musi znaczyć sprywatyzować, dlatego że część szpitali zawsze będzie państwowa, ponieważ tak zwane świadczenia wysokospecjalistyczne potrzebują opieki państwowej, ponieważ są po prostu rzadkie, są bardzo drogie.
Politycy z partii Korwin się mylą, kiedy mówią, trzeba sprywatyzować lecznictwo państwowe?
Nie, po prostu
państwowe?
Podchodzą bardzo pryncypialnie do swojego wolnorynkowego spojrzenia na sposób organizacji ochrony zdrowia. Natomiast Konfederacja to jest synteza kilku nurtów, konserwatywnego, narodowego i właśnie wolnościowego.
I w tej sprawie się zderzacie, bo ruch narodowy mówi absolutnie kontrola państwa.
Nie zderzamy się, panie redaktorze,
spotykamy się
w takim umiarkowanym centrum ideowej prawicy i to umiarkowane centrum to jest propozycja systemu singapurskiego, to znaczy zwiększenia wpływu każdego obywatela na wydawanie swoich składek zdrowotnych. Każdy obywatel, który uzna, że oferta państwowego szpitala jest bardziej atrakcyjna niż prywatnego, powinien mieć możliwość pozostać w szpitalu państwowym. Natomiast jeżeli jest jakaś część składki zdrowotnej przewidziana na mnie jako obywatela i przychodzi mi wykonać jakiś zabieg, to powinienem mieć możliwość wykonać go w dowolnej placówce, a nie tylko tej przewidzianej przez ministra czy NFZ, bo dlaczego nie?
Panie pośle, przyłożyłby pan rękę do zakończenia wypłat z programu 500+?
To zależy, czy za tym szłaby kontrpropozycja. My w Konfederacji generalnie jesteśmy zwolennikami obniżania podatków, a nie zabierania ludziom pieniędzy w podatkach i następnie tworzenia systemu redystrybucji. Więc ja jestem osobiście i zawsze byłem zwolennikiem polityki prorodzinnej. Najlepszy jej model to ulgi podatkowe na dzieci. Model polegający na transferach bezpośrednich to model mniej doskonały, bo najpierw trzeba zabrać, żeby później rozdać. I jeżeli stworzymy taki projekt reformy, żeby zamiast rozdawania wszystkim pieniędzy, zrobić adekwatne, podobnej wielkości ulgi podatkowe, to zdecydowanie byłbym za tym.
Czyli program 500+, to jest to rozdawanie wszystkim pieniędzy.
No wszystkie programy redystrybucyjne polegają, przypomnijmy, że rząd nie ma swoich pieniędzy.
To jasne.
Rząd, cokolwiek, żeby rozdać, musi wpierw wydrukować, albo co w polskiej konstytucji jest zablokowane na szczęście.
I o tym programie Janusz Korwin-Mikke
albo musi zabrać w podatkach.
Nie można dać ludziom pieniędzy za darmo. Dawanie pieniędzy za darmo to jest skandal. Tym ludziom, którzy dają te 500+, trzeba poobcinać łapy za demoralizację ludzi.
No tak się jednak składa, że w wyborach prezydenckich kandydatem jestem ja, a nie Janusz Korwin-Mikke.
Który jest pana zapleczem politycznym i zastanawiam się, kiedy rozmawiacie o tym, co pan do niego mówi na ten
temat. Konfederacji. No oczywiście my doskonale znamy swoje poglądy, współpracujemy od wielu lat. Konfederacja to jest zbiór osobowości politycznych.
Ma rację Korwin-Mikke, kiedy tak mówi?
No to wynika jasno z jego poglądów, natomiast moje poglądy są nieco inne. Ja przypomnę, że byłem posłem Ligi Polskich Rodzin, partii, która jako pierwsza, byłem najmłodszym posłem wówczas, to była pierwsza partia, która przed PiS-em i Platformą wprowadzała do polskiej debaty w ogóle postulat prowadzenia polityki prorodzinnej, także w wymiarze finansowym. Ja przypomnę, że kiedy wiele lat temu proponowany był pierwszy dodatek na dziecko, czyli becikowe, to Platforma to krytykowała, PiS to krytykował, a moje zaplecze polityczne proponowało wsparcie dzietności. Natomiast debata o tym, jak wspierać dzietność, żeby ona rosła, to nie jest błahy temat, dlatego że już po jakimś czasie funkcjonowania 500+, widzimy, że drgnięcie, jeśli chodzi o demografię, jest minimalne.
Krzysztof Bosak jest naszym gościem, kandydat na prezydenta. Panie pośle, w swoim programie Konfederacja pisze tak. Jesteśmy przeciwni obecnie prowadzonej akcji otwarcia granic kraju dla masowej imigracji zarobkowej do Polski. czy na granicy z Ukrainą na przykład należy zbudować mury i płoty, które uszczelnią zieloną granicę? Pan się znów uśmiecha.
Nie, bo to jest kwestia regulacji prawnych, a nie murów i płotów.
Ale taki pomysł podsuwa Ruch Narodowy, pana partia w swoim programie politycznym. To jest napisane na papierze, można sprawdzić w internecie
jasne,
w każdej chwili.
Natomiast zanim będziemy zabezpieczać granicę w sensie fizycznym, przypomnijmy, że Polska Straż Graniczna dysponuje także kamerami termowizyjnymi, dronami, autami terenowymi. Możemy o tym wszystkim przegadać cały program. Natomiast kluczowe z punktu widzenia politycznego są regulacje prawne. To, co zrobił PiS, to zmienił ustawę Prawo o cudzoziemcach w 2018 roku, wprowadzając możliwość ustanowienia górnego limitu cudzoziemców, którzy w danym roku mają wejść na rynek pracy, po czym następnie przez 3 lata uparcie nie wydaje do tej ustawy rozporządzenia. Donald Trump w tej chwili zrobił coś przeciwnego, to znaczy stwierdził, że kiedy rośnie bezrobocie w Ameryce, to wstrzymuje wydawanie wiz dla osób, które poszukują pracy w Stanach, po to, żeby Amerykanie mieli pracę w Ameryce.
Program polityczny Ruchu Narodowego, pana
partii. I takie podejście wydaje mi się rozsądne.
Niezbędne jest rozważenie stworzenia fizycznych blokad na granicach murów i płotów. Postulat ten dotyczy nie tylko granic z Ukrainą, Białorusią i Rosją, ale również granic wewnętrznych z Niemcami, Czechami i Słowacją. Ale idąc dalej, czy należy wstrzymać wydawanie...
Przypomnę, że to jest dokument z 16 roku.
Który wciąż wisi na stronie, jako wasz program
polityczny. I pozostaje aktualne. Granic trzeba strzec. Ja się nigdy tego nie będę wypierał. Natomiast w sytuacji, kiedy rządzą politycy, którzy uchylili wszelkie regulacje prawne w tym zakresie, no to na cóż fizyczne blokady? To było pisane jeszcze zanim politycy PiS-u wprowadzili swoją politykę otwartych granic.
Należy wstrzymać wydawanie pozwoleń na stały pobyt w Polsce dla obywateli Ukrainy?
No moim zdaniem w tej chwili, kiedy wszystkie badania potwierdzają, że bezrobocie wzrosło, wedle badań niezależnych od rządu do 10%, a wedle badań rządowych do około 6%, no to jest pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy. Tu jest moja wielka wątpliwość.
Okej, pytanie, ale ja pytam, czy należy wstrzymać wydawanie pozwoleń dla cudzoziemców
Jeżeli
ode
mnie by to
zależało,
to uważam, że należy przehamować migrację zarobkową do kraju, tak żeby Polacy mogli zadowalająco zarabiać, żeby płace Polaków rosły i żeby Polacy nie musieli emigrować za granicę.
Panie pośle, takie zdanie. Uważamy polexit za rozwiązanie najlepsze dla Polski.
Rozumiem, że to będzie quiz cytatów, panie redaktorze.
Nie, nie. Dlaczego quiz? Znaczy, czytam programy polityczne.
Ja bym wolał mówić o programie mojej kampanii prezydenckiej.
W orędziu będzie pan mówił prezydenckim o tym, co chciałby pan powiedzieć, a teraz pozwoli pan, rozmawiajmy o programie, który pan prezentuje w tej kampanii.
Z największą przyjemnością.
Uważamy polexit za rozwiązanie najlepsze dla Polski. Podpisuje się pan pod takim zdaniem, które znajdę w jednym z programów Ruchu Narodowego, świeżym, z 2019 roku pod tytułem Polexit, bezpieczne wyjście awaryjne.
To był program na eurowybory i ten program prezentował zadanie dla polskiego rządu, to znaczy, żeby przygotować się na scenariusz, iż stosunki w Unii Europejskiej się pogorszą i Unia Europejska albo się rozpadnie, albo polskie społeczeństwo będzie chciało jej opuszczenia.
Chciałby pan, żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej?
Osobiście to ja chciałem, żeby Polska do Unii Europejskiej nie wchodziła.
Wolałbym,
żeby Polska z Unią Europejską wyłącznie handlowała i przypomnę, że mieliśmy taką sytuację przed wejściem Polski. Handel rozwijał się rewelacyjnie, mimo że w Unii nie byliśmy.
Jesteśmy w Unii. Konkretne, ostatnie pytanie w tej części rozmowy. Czy chciałby pan żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej?
Nie prezentuję takiego postulatu w kampanii prezydenckiej, a to z tego powodu, że wiem, że ponad 80% Polaków popiera pozostanie i uważam, że prezentowanie postulatu rozmijającego się z oczekiwaniem większości Polaków za bezcelowe. Rolą prezydenta jest realizowanie racji stanu w zastanym kontekście społecznym. Jeżeli większość Polaków chce obecności Polski w Unii, to rolą prezydenta i kandydata na prezydenta jest wskazać, jak zabezpieczyć polskie interesy wewnątrz Unii Europejskiej.
Tylko, że jeśli Polacy pana wybiorą, czyli ponad połowa Polaków
nie
wybierze pana...
Nie będę próbował zmieniać poglądu Polaków, wykorzystując tą funkcję.
Nie wystarczy to, że pana poparli, tylko będzie pan chciał to widzieć w sondażach, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, jeżeli taka sytuacja kiedyś nastąpi, a nie zanosi się, że nastąpi szybko, no to wówczas można zrobić to, co Brytyjczycy. Robić debatę, rozpisywać referenda. Natomiast teraz realne tematy, które są na stole i które poruszałem w swojej kampanii prezydenckiej, to jest pakiet mobilności,
Krzysztof
dyrektywa
Bosak
o pracownikach delegowanych i Europejski Zielony Ład.
Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszamy i dziękujemy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta, poseł Konfederacji, jest naszym gościem. Wśród najważniejszych postulatów Konfederacji jest obrona przed ustawą 447 dotycząca tak zwanego mienia bezspadkowego. Co jako prezydent zrobiłby pan w tej sprawie?
Przede wszystkim zacząłbym od tego, żeby wyrazić polski punkt widzenia w języku angielskim. Ogromną wadą polskich polityków jest to, że mówią bardzo buńczuczne, patriotyczne rzeczy do polskiej opinii publicznej w polskich mediach albo na spotkaniach w polskich miastach, a jak jadą za granicę, opowiadają wypadają po angielsku poprawne politycznie frazesy. Moim zdaniem polski prezydent, ambasador, minister spraw zagranicznych powinni na etapie, kiedy ta ustawa była uchwalana w kongresie, jasno wyrazić polskie stanowisko, a oni uparcie milczeli.
No dobrze, natomiast nasz MSZ chwili... mówi tak, temat ustawy 447 jest zamknięty. Czy minister spraw zagranicznych i minister spraw zagranicznych i wiceministrowie, którzy mówią tak samo, kłamią?
Nie, to jest po prostu myślenie życzeniowe. To jest po prostu nie stan rzeczywisty, tylko stan pożądany, które politycy wyrażają w swoich opiniach.
Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówi tak. Samą ustawę oceniamy negatywnie, mimo że nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych, a jedynie zobowiązuje administrację USA do przedłożenia jednorazowego raportu.
No przecież to jest wewnętrznie sprzeczne. Jeżeli coś rodzi konsekwencje w postaci przedkładania raportu, to rodzi konsekwencje
ale
prawne.
Raport w postaci opisania stanu rzeczywistego i nic to, za tym nie idzie.
Nie,
na przykład.
To jest raport, w którym amerykańska dyplomacja ma się spowiadać z tego, jaki jest postęp sprawy. To znaczy tą sprawę podniesiono w amerykańskiej dyplomacji. Przypomnę, że Amerykanie są w obecnej polityce państwa polskiego najważniejszym partnerem w prawie każdej sprawie. Podniesiono do rangi doktryny państwowej, z której amerykański MSZ, czyli Departament Stanu, musi spowiadać się kongresowi w trybie rocznym. To nie jest jednorazowe sprawozdanie, ale doroczne. I tam oczywiście ma być przedstawiana kwestia postępu. Warto zwrócić uwagę, że Amerykanie od zeszłego roku zwlekają z publikacją tego raportu. Myślę, że kiedy ten raport wreszcie zostanie opublikowany, no to może nas czekać miłe zaskoczenie, ponieważ oczywiście będzie musiało być tam czarno na białym napisane to, co jest faktem. To znaczy, że tych roszczeń nie ma żadnego postępu w ich realizacji.
No a
i polski postulat jest taki, żeby nie było tego postępu.
Wiceministrowie spraw zagranicznych mówią tak, te roszczenia są bezzasadne. To ustawa innego państwa, nie mająca wpływu na porządek prawny w Polsce.
Tak, ja
nie
uważam,
jest
że na
to ustawa
ustawą...
międzynarodowa, w związku z tym nie ma wpływu na to, co się
no,
w Polsce
ja nie
dzieje.
Wiem w ogóle, czy istnieje taki instrument prawny jak ustawa międzynarodowa. Oczywiście to jest ustawa amerykańska, no, każdy zorientowany to wie i my powinniśmy na tą ustawę amerykańską odpowiedzieć naszą kontrustawą Stop 447, która by odpowiedziała na amerykańskie priorytety polskimi priorytetami i wskazała jasno, co nasze państwo w tej sprawie będzie robić.
Bez wysyłając... ustawy jesteśmy bezbronni, nie mamy w ręku zabezpieczenia?
Nie, to nie jest tak. Bez ustawy sytuacja jest płynna. Jedna administracja robi tak, druga administracja robi inaczej. Dyplomaci za kulisami mogą rozmawiać o realizacji roszczeń. Politycy w mediach mówią, że nie będą o tym rozmawiać albo będą kręcić. Na przykład Jarosław Kaczyński czy politycy PiSu w sposób dosyć enigmatyczne mówili, że Polska nie będzie płacić żadnych odszkodowań za drugą wojnę światową. Natomiast to nie jest kwestia odszkodowań, reparacji wojennych, tylko to jest kwestia cywilnych oczekiwań za majątek obywateli żydowskiego pochodzenia, którzy mieszkali w Polsce międzywojennej.
Panie pośle,
I moim zdaniem sprawę trzeba stawiać jasno, panie redaktorze, i rząd tego unika, bo ustawę obywatelski projekt zamroził w Sejmie, boi się nad tym głosować. Jeżeli rząd się boi nad tym głosować, to co dopiero jakie stanowisko prezentuje w kulisach gabinetów i negocjacji dyplomatycznych.
Panie
strach
pośle.
Myśleć.
Przychodzą do Pałacu Prezydenckiego rodzice i mówią tak. Mamy dość zdalnej edukacji, to w wielu miejscach jest fikcja. Co pan z tym robi jako prezydent?
Wzywam ministra edukacji i pytam go, kiedy zamierza przywrócić normalną edukację w szkołach. I namawiam go do tego, żeby to zrobił.
I to załatwia sprawę?
No to zależy, to zależy, czy minister edukacji jest uległy i czy by posłuchał mnie jako prezydenta.
I tak? Pan widzi, to, że jest uległy i mówi, tak panie prezydencie, załatwione, już
nie,
się...
No tak mówiąc poważnie, jest to kwestia koordynacji oczywiście polityki z rządem i pytanie, jaką rząd ma strategię. Mi się wydaje, że rząd zwleka z jakimikolwiek decyzjami do wyborów, dlatego że boi się odpowiedzialności za wzrost zachorowań i boi się strachu społecznego w tej kwestii. Dlatego moim zdaniem dopiero po wyborach, po drugiej turze wyborów prezydenckich zapadną wszystkie decyzje uchylające te kwarantanny i te ograniczenia, które ciągle jeszcze obowiązują. Natomiast my w Konfederacji od początku mówiliśmy, że te ograniczenia trzeba uchylać w miarę szybko i ten czas, który był z kwarantanny, on był tylko po to, żeby uzbroiła się polska ochrona zdrowia na te nowe zagrożenie.
Tak, ale właśnie teraz myślę nad tą współpracą między panem jako prezydentem, a rządem aktualnie Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że w swoim programie Ruch Narodowy opisywał taką sytuację. Pana ugrupowanie przekonuje, że gdy prezydent jest z innego obozu politycznego niż rząd, to rodzi po prostu kłopoty. I piszecie tak.
No to jest fakt.
W skrajnych przypadkach rywalizacja ośrodków władzy sprowadza na państwo zagrożenia najwyższego rzędu. Czy gdyby pan był prezydentem, a rząd tworzyło dalej Prawo i Sprawiedliwość, to by sprowadzało na państwo zagrożenia najwyższego rzędu?
Nie, natomiast myślę, że ja odpowiadam na te wyzwania w swoim programie, to znaczy mówię o wzmocnieniu.
Ale dlaczego nie? Dlaczego ten układ jest,
już panu
jest
redaktorowi
okay i nie
tłumaczę,
rodzi zagrożeń?
Już tłumaczę. Po pierwsze opisaliśmy tam w programie realną wadę polskiej konstytucji, czyli podział władzy wykonawczej pomiędzy prezydenta i premiera. Ja jestem zwolennikiem tego, może to pana redaktora zaskoczy, ale kandydując na urząd prezydenta, jestem zwolennikiem tego, żeby żeby pełnię władzy wykonawczej miał premier.
W ogóle mnie to nie zaskakuje, bo jest to napisane w programie politycznym, który czytałem.
Bardzo się cieszę. Tak, dokładnie to jest w programie napisane. Uważam, że sytuacja w państwie musi być klarowna. Władza premiera mogłaby być nawet jeszcze wzmocniona. Tam jest na przykład postulat weta premierowskiego wobec pewnych ustaw Sejmu.
I jako kandydat na prezydenta uważa pan, że prezydent nie powinien zajmować się polityką zagraniczną i bezpieczeństwem?
Nie. Reprezentowanie państwa tak, ale zawsze we współpracy z rządem. Natomiast jedna rzecz jest, gdzie można by wzmocnić uprawnienia prezydenta, to jest kwestia sądownictwa. Sądownictwo nie powinno być zależne od premiera czy od ministra sprawiedliwości. Natomiast w tej kwestii, którą pan poruszył, współpracy, no to oczywiście jesteśmy w obecnej formule konstytucyjnej. Póki nie ma większości konstytucyjnej, trzeba pracować tak, jak jest. No i jest taka formuła jak rada gabinetowa, gdzie prezydent zaprasza rząd. No i wiadomo, że jeżeli prezydent ma swoje postulaty, no to musi z rządem w jakiś tam sposób rozmawiać i negocjować, panie, żeby jego postulaty były uwzględnione.
W programie Ruchu Narodowego zapisaliście ten postulat. Głowie państwa odbierane będą uprawnienia w dziedzinie polityki zagranicznej i obronności, bo pokrywają się z kompetencjami rządu. Program Ruchu Narodowego, ten z 2016 roku, pod tytułem Suwerenny Naród w XXI wieku. Ale do szkoły wracamy.
Ale nie mówię niczego sprzecznego z tym, panie redaktorze. Proszę zwrócić na to uwagę.
Nie, odpowiedział pan na moje pytanie.
Uważam, że prezydent
że nie,
w polityce zagranicznej musi współpracować z rządem i uważam również, że spośród kandydatów opozycji na prezydenta jestem kandydatem, który ma najwięcej zdolności do rozmowy z rządem taki, jakim jest rząd PiSu. Między innymi dlatego, że moim zdaniem błędnie, ale jest jednak określany jako rząd prawicowy. Ja jako przedstawiciel ideowej prawicy, który reprezentuje postulaty wolności gospodarczej, postulaty narodowe, postulaty konserwatywne, sądzę, że prędzej bym z takim rządem potrafił rozmawiać i coś negocjować, niż ludzie tacy jak Rafał Trzaskowski czy Robert Biedroń, którzy biegunowo są gdzie indziej.
Czy jako prezydent złożyłby pan ustawę wprowadzającą kary finansowe dla uczniów, możliwość ukarania ucznia nakazem pozostawania po lekcjach lub pracami społecznymi dla szkoły?
Myślę, że to jest kwestia linii pedagogicznej konkretnych szkół, które powinny decydować, czy taki, czy inny. Przypomnę, że jesteśmy zwolennikami bonu oświatowego.
Nie, jesteście zwolennikami jako Ruch Narodowy tego, co wymieniłem.
Ale ja jestem kandydatem Konfederacji, panie redaktorze.
A Konfederacje tworzą jakie partie? Przypomnijmy.
Ruch Narodowy, Partia Korwin i Korona Grzegorza
Brauna. Cytuję program Ruchu Narodowego.
Jasne,
nieważne, skasowane, nieistniejące?
Nie, jako kandydat trzech środowisk reprezentuje syntezę tego, co najlepsze w programach tych trzech środowisk.
Czyli to nie jest najlepsze, to wykreślamy. Idę dalej, bo chciałbym wiedzieć, co pan prezentuje.
Nie, odpowiem panu redaktorowi bez żadnych uników. To jest pewna określona wizja pedagogiczna, powiedzmy rygorystyczna.
I pan się pod nią podpisuje?
Osobiście tak, natomiast uważam, że rodzice powinni mieć prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.
Ale momencik, osobiście się pan podpisuje, ale jako prezydent już by się pan nie podpisywał.
Jako prezydent i jako polskiej polityki, jako poseł w tej chwili przede wszystkim popieram koncepcję bonu oświatowego, to znaczy, żeby rodzice, którzy chcą wychowywać dzieci w duchu rygorystycznym, mieli tą możliwość, a ci, którzy chcą liberalnie, żeby mogli liberalnie, ci, którzy chcą religię w szkołach, żeby to mieli, ci, którzy chcą jakieś inne rzeczy, typu zajęcia z etyki, też żeby mieli taką możliwość.
Czy chciałby pan, żeby uczniowie w ramach kary mogli być przenoszeni do specjalnych szkół z internatem, takich szkół, w których większość pracowników stanowiliby wojskowi? To znów
wyłącznie z programu Ruchu Narodowego. Wyłącznie za zgodą ich własnych rodziców. Jeżeli rodzice uznaliby, że to dobrze zrobi ich pociechom, które mają problem z podporządkowaniem się, to tak. Myślę, że brak dyscypliny w szkołach jest poważnym problemem i ciągnięcie uczniów za uszy po to, żeby poprawić statystyki w szkołach, którzy ewidentnie się nie uczą, nie są zainteresowani nauką, jest plagą, która podmywa morale wielu nauczycieli w Polsce.
Dobrze, trzeba pan wie, że w programie Ruchu Narodowego to tak nie jest napisane. Tam jest napisane po prostu. To ma być kara.
No, ale pan redaktor doskonale cytując te fragmenty zdaje sobie sprawę, że ja w tej chwili jestem kandydatem Konfederacji na prezydenta, a nie tylko Ruchu Narodowego, więc nie może pan redaktor mieć do mnie pretensji o to, że literalnie nie cytuję panu redaktorowi programu sprzed 4 lat, tylko odnoszę się do bieżących problemów gospodarczych, zagranicznych, międzynarodowych.
Panie pośle, choćby dziś czytałem pana wypowiedź w wywiadzie dla Rzeczpospolitej bodaj, gdzie mówi pan, że od lat nie zmienia pan poglądów, więc rozumiem, że nieważne, w którym momencie uchwalone.
I nie zmieniłem.
Myślę, że to, że jest pan także liderem Ruchu Narodowego, ma znaczenie dla tego, jakie poglądy pan dzisiaj prezentuje.
Oczywiście.
Na czym polega...
Niczego się nie wypieram, panie redaktorze. Myślę, że to widać w naszej rozmowie.
Na czym
polega? Staram się raczej tłumaczyć, z czego który priorytet wynika.
I ta rozmowa temu właśnie służy. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Na czym polega, tu cytat, sodomizacja życia publicznego w Polsce?
To jest cytat z kolei z Grzegorza Brauna?
Tak, pana kolegi, współpracownika,
po jednej,
który występuje
po jednej
z panem,
nutce, po jednej nutce który zgadłem,
występuje
panie redaktorze.
Na konferencjach prasowych obok
no myślę,
pana
że to jest swego rodzaju literackie określenie. Przypomnijmy, że Grzegorz Braun, jeśli pamiętam...
Literackie określenie.
No jest chyba polonistą, jeżeli dobrze pamiętam, z wykształcenia. Więc pochodzi z rodziny o bardzo bogatych tradycjach kulturalnych, która miała duży wpływ na polską kulturę wielopokoleniowy. Mhm. I myślę, że to jest po prostu eleganckie, literackie określenie na ekspansję kulturowej lewicy, czy inaczej, jak to dzisiaj nazywają politycy PiSu, ideologii LGBT.
To kim są sodomici i zboczeńcy, o których mówi Grzegorz Braun?
Myślę, że ma na myśli etatowych działaczy organizacji LGBT.
Etatowi działaczy organizacji LGBT, bo na
jeden nawet jest moim kontrkandydatem w tych wyborach prezydenckich, jak pan dobrze wie.
Który?
No, który był przez lata etatowym działaczem organizacji LGBT, a dziś jest kandydatem? No, kandydat lewicy oczywiście.
Kandydat lewicy jest sodomitą i zboczeńcem?
Ja takiego języka nie używam, natomiast Grzegorz Braun owszem.
I pan nie protestuje, kiedy on używa
na
tego
tym polega,
języka?
Polega, panie redaktorze, wolność słowa, panie żeby móc wyrazić swoje opinie w sposób swobodny, nieskrępowany, tak długo, póki nie łamie się prawa.
Na spotkaniu wyborczym w Tarnowie nie protestował pan, kiedy właśnie Grzegorz Braun, stojący obok pana, używał tego języka.
Na tym bowiem polega wolność słowa, że każdy może wypowiedzieć swoje opinie tym językiem, który uważa za najwłaściwszy.
To proszę pozwolić, że dokończę. Mówił tak. Mówimy to, co nasz kandydat ujmuje tak grzecznie i oględnie, co jest jego znaną państwu specjalnością, a co ja mogę z polskiego na nasze przetłumaczyć bardziej dosadnie. Dość sodomizacji życia publicznego w Polsce. Nie będą zboczeńcy wychowywać naszych dzieci. Pan się zgadza z tym, że mamy inwazję dewiantów i promotorów dewiacji? Bo to są także słowa Grzegorza Brauna.
Tęczowe piątki weszły do szkół. Ministerstwo Edukacji nic z tym nie robi. Ja jestem zwolennikiem uszczelnienia prawa oświatowego, żeby żadni tak zwani seks-edukatorzy nie wchodzili do szkół. Tylko podstawa programowa i uczniowie powinni być uczeni tego, co jest w podstawie programowej, także w przedmiocie przygotowania do życia w rodzinie. Jestem zwolennikiem zakazania finansowania organizacji LGBT z zagranicy. Uważam, że nie ma potrzeby, żeby polskie społeczeństwo reedukować w sprawach seksualności za zagraniczne pieniądze.
Ale naprawdę nie ma problemu z tym, że ktoś nazywa pana kontrkandydata w wyborach zboczeńcem?
Nie, nie mam z tym problemu, panie redaktorze.
To jest w porządku.
To się nazywa brak poprawności politycznej.
I to nie godzi w godność tego człowieka.
Być może taka osoba się będzie czuła urażona, natomiast my mamy prawo różne zachowania i różne postawy oceniać. I społeczeństwo, w którym nikt nie ocenia żadnych zachowań i żadnych postaw, to taki stan nazywa się nihilizm. Natomiast ja jestem zwolennikiem społeczeństwa, którym obowiązują pewne standardy moralne. Mamy pojęcie takie w konstytucji jak moralność publiczna. I moralność publiczna może podlegać ochronie, zgodnie z polską konstytucją. Więc dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? Mamy cały szereg przepisów w kodeksie karnym, które zakazują nieobyczajnych zachowań. W mojej opinii to, co środowisko LGBT w ostatnim czasie robiło na tych marszach, które szły przez całą Polskę, jak na przykład profanowanie symboli religijnych i miksowanie ich z takimi quasi-pornograficznymi obrazkami na przykład żeńskich narządów płciowych, no to jest naruszenie moralności publicznej i my jako społeczeństwo nie możemy udawać głupich, że nic się tu nie dzieje i tylko się ciągle martwić, czy przypadkiem ktoś tam się nie obrazi, jak nazwiemy rzeczy po imieniu.
Czy poparłby pan istnienie w Polsce na przykład sklepów tylko dla białych albo kawiarni, które nie sprzedają kawy osobom homoseksualnym, albo prywatnej przychodni, do której nie może się zgłosić, nie może się w niej leczyć katolik albo ksiądz.
Nie, jestem przeciwnikiem dyskryminacji tego typu, jaką pan redaktor opisał.
Pytam o to dlatego, że w pana programie jest w rozdziale o wolności gospodarczej taki fragment, który mówi tak. Konstytucja powinna też zagwarantować każdemu prawo korzystania z klauzuli sumienia. No więc wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś powołuje się na klauzulę sumienia i mówi, że on nie może obsłużyć księży, nie może obsłużyć katolików, albo nie może obsłużyć osób homoseksualnych.
Widzę, że wyobraźnia pana redaktora jest bogata, natomiast przypomnę, że pojęcie klauzuli sumienia ukształtowało się w chrześcijańskiej tradycji, w chrześcijańskiej tradycji prawnej, a nie w jakiejkolwiek innej. W związku z czym nie możemy wywracać kota ogonem i twierdzić, że chrześcijańskie pojęcie klauzuli sumienia będziemy stosować do usprawiedliwienia rasizmu czy dyskryminacji na tle religijnym. Jestem przeciwnikiem takiego podejścia, jakie pan redaktor opisał, natomiast faktem jest, że przed sądami toczą się sprawy tego typu, że ktoś kogoś nie chciał obsłużyć z jakiegoś powodu. I to są skomplikowane zagadnienia prawne, w których trzeba wyważyć dwa kierunki. Wolność gospodarczą z jednej strony i z drugiej strony.
To nie jest kwestia mojej wyobraźni.
Szanowanie
to jest
wszystkich praw obywatelskich.
W której żyjemy. To nie jest tylko moja wyobraźnia.
I uważam, że tu potrzebna jest pogłębiona dyskusja nad granicą naszych swobód obywatelskich i nad tym, jak chronić prawa obywatelskie wszystkich obywateli, którzy uważam, że każdy obywatel, niezależnie jakie ma poglądy, wyznanie, rasę, religię, musi być szanowany. Natomiast pomiędzy szacunkiem dla praw obywatelskich, a pozwalaniem na wszystko i spełnianiem wszystkich żądań, jest wielka różnica. I tą różnicę nazywamy, w mojej ocenie, zdrowym rozsądkiem. I cieszę się, że Polacy na razie nie dają kulturowej lewicy, tak jak to widzimy w Stanach Zjednoczonych, wejść sobie na głowę, wywracać pomników, bić się na ulicach i tak dalej.
Czy jako prezydent zabroniłby pan osobom homoseksualnym wykonywania zawodu, na przykład nauczyciela, trenera, opiekuna w przedszkolu albo wychowawcy w szkole?
Pamiętam doskonale, że to jest w programie Ruchu Narodowego, co pan redaktor zaraz powie. Uważam, że osoby
czyli
afiszujące
pytanie
się,
chyba zasadne.
Uważam, że osoby afiszujące się ze swoim homoseksualnym stylem życia nie nadają się do roli pedagogów.
Ale powinniśmy pytać, zatrudniając pedagoga, o jego orientację seksualną?
Nie, powinniśmy pytać. Natomiast jeżeli ktoś się z tym afiszuje i robi z tego publiczny temat i robi z tego swoją taką publiczną krucjatę ideologiczną, to moim zdaniem nie przekaże młodzieży dobrych postaw i dobrych wartości.
Czyli jeśli ktoś jest działaczem LGBT, pana zdaniem nie powinien być nauczycielem w szkole, wychowawcą w szkole albo opiekunem w przedszkolu?
No chyba, że rodzice w ramach bonu edukacyjnego, który postuluje, założą sobie szkołę przyjazną LGBT.
Natomiast ale dzisiaj nie ma takiego rozwiązania.
Osobiście uważam, że to jest złe rozwiązanie. Uważam propagowanie homoseksualnego stylu życia za zło w sensie moralnym i grzech w sensie chrześcijańskim.
Rozumiem, ale to propagowanie, jeśli się odbywa poza szkołą.
Jeżeli ktoś robi z tego publiczny program, to jest to antypedagogika, a nie pedagogika.
Pytanie, co to będzie propagowanie?
A nauczyciel powinien być dla dziecka,
czy
powinien być dla dziecka, czy dla młodzieży autorytetem.
Rozumiem, ale...
I powinien przekazywać dobre
postawy. Ja zapytałem nie o to, czy ktoś propaguje, tylko czy jest działaczem organizacji LGBT, na przykład pomagającej osobom homoseksualnym,
nie,
które są
nie oszukujmy
w
się,
kryzysie.
Pan będzie dzielił włos na czworo, to jest proste akurat dosyć w tej kwestii.
Dla pana, czyli jestem działaczem LGBT, organizacji LGBT, automatycznie nie powinienem pracować w szkole.
Ja zakładając szkołę dla swoich dzieci, z pewnością takich osób bym nie zatrudnił.
Ale natomiast mówię o szkole publicznej, dzisiaj
ja rozumiem,
w Polsce.
Rozumiem pana redaktora, w tej chwili o tym decyduje dyrekcja szkoły, decydują kuratoria, decydują samorządy, którym szkoły podlegają. Osobiście uważam, że powinny przede wszystkim zrzeszenia rodziców prowadzić szkoły. Sytuacja, w której w tej chwili szkoły są w całości zależne od Ministerstwa Sprawiedliwości, przepraszam, edukacji i od władz powiatowych czy gminnych, nie jest optymalna w mojej ocenie. Tak? I ja uważam, że powinniśmy oddolnie promować konserwatywny model edukacyjny, przejmować jako po prostu obywatele szkoły, jako stowarzyszenia rodziców i cieszę się, że w ogóle takie szkolnictwo niepaństwowe się w Polsce rozwija. To uważam za właściwy kierunek dla obrony konserwatywnej
wartości. A propos
bonu
oświatowego, na przykład o wsie, małe miasteczka, że tam udałoby się zrealizować tę ideę, no bo tu jest chyba
trzeba
największy
problem. Trzeba by go prawidłowo
problem.
Skonstruować. Wydaje mi się, że już w tej chwili w ramach subwencji edukacyjnej wyższa jest pula pieniędzy na ucznia w małych miejscowościach, więc gdyby prawidłowo to skonstruować, to mogłoby działać.
Tak, bo co zrobić, jeśli nie ma zainteresowanych prowadzeniem szkoły, prowadzeniem placówki edukacyjnej w miasteczku czy na wsi? Co wtedy?
Trzeba mocno uprościć procedurę powoływania nowych szkół. Jeżeli są pieniądze na uczenie dziecka, to zawsze znajdzie się nauczyciel.
Okej, ponieważ... zawsze znajdzie się, ale
tak.
Załóżmy sytuację,
w tej
nie ma chętnych
są,
w gminie.
W tej chwili są ogromne bariery instytucjonalne dla stworzenia szkół, zresztą tak samo z przedszkolami, ze żłobkami, ponieważ po prostu nasze życie zostało skrępowane niezliczoną ilością przepisów biurokratycznych, utrudniających jakąkolwiek normalną działalność, którą ludzie w ramach naszego kręgu cywilizacyjnego zajmowali się przez ostatnie kilkanaście wieków.
Panie pośle, czy jest pan za powrotem powszechnej, obowiązkowej, takiej zasadniczej służby wojskowej w Polsce?
Nie, nie jestem.
Mimo, że jest to element programu Ruchu Narodowego, pana partii,
no
a
więc
pan
tutaj,
jest liderem.
Tutaj znajdujemy punkt, w którym się różnie. Wreszcie pan redaktor drążył, jeden punkt znalazł. Natomiast powiem dlaczego. Nie jestem dlatego, że straciłem wiarę w to, że Wojsko Polskie może zapewnić na dobrym poziomie szkolenie młodym ludziom, tak żeby utrzymać ich entuzjazm dla obronności i nie stracić ich czasu. Jestem natomiast zwolennikiem dostarczenia palety szkoleń dobrowolnych, w których mogliby uczestniczyć młodzi ludzie i sprofilować tego na przykład w ten sposób, żeby studenci mogli poświęcić swoje wakacje na
przeszkolenie
wojskowe.
To ważne, bo w programie Ruchu Narodowego jest zupełnie inny pomysł. Tak. Tam jest wręcz napisane, że wydanie dowodu osobistego byłoby uzależnione od skończenia takiego obowiązkowego kursu militarnego w szkole średniej.
Myślę, że to były rozwiązania wzorowane na pewnie przykładzie izraelskim, gdzie być może są takie rozwiązania, że i dziewczyny, i chłopaki muszą przejść przeszkolenie wojskowe obowiązkowe. No, trzeba pamiętać też, że w naszym społeczeństwie zasadnicza służba wojskowa kojarzy się jednak z czymś długim. Natomiast jeżeli byłoby to krótkie przeszkolenie, na przykład miesięczne, to moim zdaniem źle by nie zrobiło. Natomiast moim zdaniem obecnie Wojsko Polskie nie ma po prostu operacyjnej możliwości zapewnienia wszystkim ludziom młodym, nawet gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie młodych mężczyzn, przeszkolenia wojskowego. Po prostu to przerasta możliwości polskiego wojska, tak żeby to było atrakcyjne, sensowne, efektywne i skuteczne.
To jeszcze jedno pytanie o wojsko. Czy żołnierze amerykańscy stacjonujący w Polsce powinni mieć immunitet?
Moim zdaniem nie powinni. Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli to jest negocjowane w tej chwili.
I co by pan zrobił, gdyby został pan prezydentem z amerykańskimi żołnierzami w Polsce?
Z immunitetem czy bez?
Na razie w sytuacji,
na razie
jakiej jesteśmy.
No trzeba utrzymywać współpracę sojuszniczą, natomiast w tym sojuszu my powinniśmy się zachowywać jednak bardziej asertywnie. Moim zdaniem niestety
powiedziałby
Polscy,
pan, nie będziemy płacić takich pieniędzy, jakich od nas oczekujecie?
Jeżeli coś zostało wynegocjowane przez poprzednie rządy, to żeby być poważnym państwem, trzeba dotrzymywać zobowiązań. Zbyt często polscy politycy zmieniają wersję i przez to nie buduje powagi naszego państwa. Natomiast na pewno jako prezydent naciskałbym na to, żebyśmy nie ustawiali się w roli klientów, tylko raczej partnerów. To jest delikatna różnica składająca się z niuansów. Moim zdaniem ona ostatnio wyszła na przykład przy kwestii programu Nuclear Sharing, gdzie ambasador niemiecki i ambasador amerykańska publicznie wymieniali złośliwości.
Gdzie można by przenieść.
A przypomnę, że wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski apelował o dołączenie Polski do tego programu chyba w roku 2015 albo 2016. My do dziś nie dostaliśmy zaproszenia do rozmów, co w dyplomacji nie za wiele znaczy, bo można zaprosić kogoś do rozmów i rozmawiać wiele lat. A ambasadorzy obcych państw wymieniają, że może Polska. No to jest instrumentalne traktowanie naszej ojczyzny.
To
ja się na
pytania
to nie zgadzam.
O sprawy zagraniczne jeszcze. Czy jako prezydent pojechałby pan do Rosji na przykład na obchody rocznicowe 9 maja i czy zaprosiłby pan Władimira Putina dzisiaj na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej?
Widzę, że pan redaktor celuje w same trudne pytania, ale podoba mi się to. Więc to zależy od kontekstu.
No dziś jesteśmy w takim kontekście,
to zależy
w jakim jesteśmy.
Od kontekstu.
Pan dzisiaj zostaje prezydentem za chwilę i co?
No maj minął. To już nie będzie w tym roku zaproszenia.
Wrzesień się zbliża.
Jesteśmy świeżo po tych połajankach, które Putin publicznie urządzał, i jego ludzie próbowali napadać na nas w kwestiach historycznych.
I pan ma wątpliwości, pan nie mówi nie, absolutnie.
Nie, zastanawiam się przy panu redaktorze. To nie jest tak, że ja przychodzę do studia, mam przemyślany każdy wariant relacji z każdym państwem, po prostu zastanawiam się.
Rosja to dość ważne państwo, nasz sąsiad, więc myślę, że tutaj pan myślał wcześniej już o tym.
Myślę, że póki nie nastąpi jakieś, jakby to nazwać, odwilż w naszych stosunkach, to nie kierowałbym żadnego zaproszenia i myślę też, że nie będzie jakiegoś wyraźnego zaproszenia dla naszej strony. Chciałbym, żeby relacje naszego państwa z sąsiadami, wszystkimi sąsiadami, włącznie z Rosją, nie były złe, nie były napięte, nie były oparte na agresji publicznej, wymianie złośliwości czy obelg. Natomiast to, co Putin powiedział w ostatnim czasie, nie można puścić mimo uszu. Podobnie uważam na temat wypowiedzi polityków izraelskich i podobnie uważam na temat wypowiedzi polityków rosyjskich.
To jeszcze jeden kraj. Czy jako prezydent wsparłby pan publicznie działalność prezydenta Łukaszenki na Białorusi? Już tłumaczę, dlaczego takie pytanie zadaję. To a propos programu Ruchu Narodowego znów. Mhm. Polska ma do zaoferowania Białorusi intensyfikację współpracy gospodarczej oraz zniesienie nacisku politycznego i anulowanie wsparcia dla antyrządowej opozycji politycznej.
To już się stało. I to się stało pod wpływem amerykańskim. Amerykanie zmienili polską politykę wobec Białorusi w ostatnich latach. Polityka polska w poprzednich latach, kiedy był pisany program wobec Białorusi, była polityką taką niechętną nacisków, wpychania Białorusi w rosyjskie ręce. To była polityka błędna z punktu widzenia polskich interesów narodowych, dlatego że doprowadziła do ograniczenia praw polskiej mniejszości na Białorusi i doprowadziła do sparaliżowania współpracy gospodarczej polsko-białoruskiej.
Okay.
Natomiast w tej chwili klimat międzynarodowy się zmienił. Przypomnę, że Orlen zapowiadał podstawienie cystern, żeby Białorusinom nie zabrakło paliwa. To już się stało. To, co zostało napisane w programie Ruchu Narodowego w 2016 roku, już robi rząd PiSu, ale nie robi z własnej woli, robi na życzenie Amerykanów, ponieważ Amerykanie rozgrywają tutaj swoją grę i z Białorusią, i z Rosją.
Wspierałby pan Łukaszenkę?
Nigdy za darmo. Łukaszenka to jest chytry lis, jeżeli chodzi o politykę.
Czyli jakiś rodzaj umowy pan zakłada
z
prezydentem Łukaszenką?
Polityka transakcyjna. Powinniśmy negocjować wstrzymanie zamykania polskich szkół, prawa dla polskiej mniejszości, gwarancje nauki języka polskiego. Dokładnie to samo zresztą, co wobec Litwy i wobec Ukrainy. W przypadku wszystkich tych trzech państw niestety nasza administracja przez ostatnie lata okazała się skrajnie nieskuteczna. We wszystkich tych trzech państwach zamykano polskie szkoły. A to jest taka minimalna sprawa, żeby pokazać, że nasze interesy są respektowane.
Czy jako prezydent popierał chciałby pan i dążyłby pan do wprowadzenia w Polsce kary śmierci?
Najpierw trzeba naprawić sądownictwo, później przywrócić karę śmierci.
Ale kara śmierci i jej przywrócenie...
Obecnie sądownictwo jest zbyt niepoważne, zbyt demoralizowane.
Ucieka pan od problemu, moim zdaniem.
Jestem
dlatego,
zwolennikiem.
Że...
Jestem w przypadku najcięższych zbrodni, jestem zwolennikiem.
Konfederacja natomiast... też jest tak, natomiast, zwolennikiem
natomiast
kary śmierci.
Obecnie sądownictwo jest w stanie nie mającym wystarczającego autorytetu. Jestem pewien, że gdybyśmy zrobili badanie opinii publicznej, czy Polacy są za karą śmierci w przypadku najcięższych zbrodni dokonanych z premedytacją, to byliby za. Gdybyśmy zapytali Polaków, czy przy obecnym stanie sądownictwa przywrócić karę śmierci, to byliby przeciw. Po prostu dlatego, że dysproporcja pomiędzy wyidealizowanym modelem stosowania sprawiedliwości, a tym, co mamy teraz w sądach, jest wielka.
Czy to, że Kościół katolicki zmienił swoje nastawienie do kary śmierci 2 lata temu mniej więcej, nie zmieniło pana nastawienia? No bo pan też i Konfederacja powołujecie się na Kościół katolicki w swoich dokumentach programowych.
Powołujemy się oczywiście, natomiast nauczanie Kościoła jest ponadczasowe. Nauczanie w sprawie kary...
W katechizmie Kościoła katolickiego zapisane jest dzisiaj takie, jakie jest.
Jest sformułowanie dosyć, powiedziałbym, niejasne, mianowicie jest tam mowa o tym, to jest zapis prowadzony na życzenie Jana Pawła II w ramach poprawki do katechizmu zredagowanego przez kardynała Ratzingera.
Ja mówię o poprawce Franciszka, panie pośle, z 2018 roku. To już nie obowiązuje. Katechizm zakłada dzisiaj, że Kościół katolicki absolutnie wszędzie na świecie robi wszystko, żeby kary śmierci nie
katechizm
było.
Katechizm nie jest podstawą wiary dla katolika. Katechizm jest dokumentem pomocniczym w katechizacji katolików. Papieże oczywiście redagują katechizmy w różny sposób, natomiast sposób redagowania katechizmu nie zmienia magisterium nauczania Kościoła katolickiego, ponieważ nauczanie Kościoła jest ponadczasowe. I w tradycji Kościoła katolickiego nauczanie ukształtowało się takie, iż kara śmierci jest dopuszczalna, a należy ją stosować bardzo oszczędnie, nigdy nie nadużywać tego instrumentu.
Tak, tylko i dziś w katechizmie Kościoła katolickiego jest zupełnie inny zapis, panie pośle.
Tak. Uważam, że ten zapis niestety nie oddaje w sposób prawidłowy nauczania Kościoła, natomiast te problemy...
Czy Franciszek się pomylił?
Nie wiem, czy papież Franciszek sam pisał tą poprawkę. Nie jestem pewien. W ogóle praktyka poprawiania...
Z całą pewnością ją zaakceptował. Jest to,
panie redaktorze, niestety prawdopodobne. Natomiast ten problem zaczął się od papieża Jana Pawła II, który zaczął poprawiać tekst napisany przez kardynała Ratzingera. W pierwotnej wersji tekstu to było zredagowane prawidłowo, a później zaczęło się
takie
rozmiękczanie.
Czyli to, że Jan Paweł II złagodził ten zapis, to jest problem dla pana?
Moim zdaniem ostatnich kilku papieży przemilcza tradycyjne nauczanie Kościoła w tej kwestii, ponieważ postanowiło dokonać takiej operacji, którą ją bym nazwał próbą schrystianizowania praw człowieka. A ta świecka koncepcja praw człowieka jest oparta jednak na sprzeciwie wobec kary śmierci. I tradycyjne nauczanie Kościoła katolickiego, które dopuszczało karę śmierci, aczkolwiek zawsze apelowało o to, żeby wykonywać ją sprawiedliwie, oszczędnie, nie nadużywać i tak dalej, to nauczanie z punktu, nazwijmy to, PR-owego, trochę do tej całej ideologii praw człowieka, która wzięła górę w ONZ-cie, nie do końca pasowało. I moim zdaniem niestety nastąpił błąd ze strony nas wszystkich katolików, że przestaliśmy przedstawiać tradycyjne nauczanie Kościoła katolickiego.
W swojej pełnej prawdzie. Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby. I z determinacją tenże Kościół angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Franciszek i Kościół powołują się tutaj na duch Ewangelii.
To nie jedyna kontrowersyjna wypowiedź obecnego papieża. Panie redaktorze, jest też mnóstwo wypowiedzi na temat polityki migracyjnej. Przypomnijmy, że papież Franciszek kilka lat temu nawet widział siebie w roli osoby, która doprowadza do przyjęcia pewnych dokumentów na temat migracji na poziomie międzynarodowym. Natomiast przypomnę, że jako katolicy świeccy mamy obowiązek podporządkowywać się nauczaniu dogmatycznemu Kościoła, natomiast w sprawach politycznych mamy prawo zawsze zachować swoją opinię i możemy się różnić. Na przykład ja przez lata mieszkałem w diecezji warszawskiej i mój biskup raczej sprzyjał Platformie Obywatelskiej niż takim partiom, które ja tworzyłem, a jednak jesteśmy członkami jednego Kościoła. Na tym polega katolicyzm.
Cytat z pana, żeby nie było tylko, że cytuję pana kolegów, a nie pana, to żeby było sprawiedliwie. Chciałbym zobaczyć miny platformersów i lewicowców, muszących wybierać w drugiej turze między Dudą a Bosakiem. To byłaby uczta. Jest pan dzisiaj blisko zrealizowania tego marzenia i blisko tej uczty?
Wydaje mi się, że bliżej niż kiedykolwiek. Natomiast oczywiście nie wolno chwalić dnia przed zachodem słońca. Jutro ostatni dzień kampanii. Robimy 24-godzinną od północy transmisję w internecie ostatniego dnia kampanii. Zapraszam wszystkich do śledzenia tego. No i chcę pokonać Szymona Hołownię i Rafała Trzaskowskiego, bo to ostatnich dwóch kandydatów, których mi zostali na przeszkodzie, żeby dostać się do drugiej tury wyborów prezydenckich.
Ale łatwiej byłoby panu wygrać z Andrzejem Dudą w drugiej turze, czy z Rafałem Trzaskowskim albo Szymonem Hołownią?
To jest pytanie do socjologów. Ja się nad tym nie zastanawiałem. Wiem, że po prostu konsensus sondażowy jest taki, że prezydent Andrzej Duda ma najwyższe poparcie, więc najbardziej prawdopodobne jest rywalizowanie w drugiej turze właśnie z nim. I wcześniej muszę pokonać Szymona Hołownię i no właśnie, chciałem powiedzieć Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale już jej nie ma. Jest Rafał Trzaskowski, który zgromadził nieco wyższe poparcie. Uważam, że Polacy zasługują na lepszy wybór
nieco
niż...
wyższy. No, z 2% na 27%
uważam,
to rzeczywiście
Polacy
jest różnica.
Polacy zasługują na lepszy wybór niż Duda Trzaskowski, ponieważ uważam, że ci kandydaci wbrew pozorom mało się między sobą różnią.
Panie pośle, to jeszcze jedno słowo. Wyzwaniem, które postawiliśmy sobie na samym początku tej kampanii, jest przekonanie większej liczby kobiet do głosowania na ideową prawicę. Wiemy z badań Exit Poll po poprzednich wyborach, że w naszej grupie wyborców dominują mężczyźni. Dlaczego mężczyźni dominują wśród waszych wyborców?
To bardzo dobre pytanie, ale nie do mnie, a do socjologów, którzy zrobiliby pogłębione
nie
badania.
Nie pytaliście
i to
socjologów o
to?
Nie intrygowało was to?
Z naszej perspektywy, jako ludzi zaangażowanych w politykę, jakiś spokojniejszy czas zacznie się dopiero po tych wyborach prezydenckich. Przypomnę, że od 2018 prawie mamy nieprzerwane kampanie wyborcze. I dynamika zmian jest ogromna. Przypomnę, że zawiązaliśmy Konfederację na początku roku 2019. Prowadzimy w tej chwili
Dobrze, ale dlaczego faceci są z wami, a nie kobiety?
Są też panie i
sam pan mówił o tym problemie, proszę wybaczyć, ale to pan na ten problem zwrócił uwagę.
Być może po prostu rodzaj argumentacji, który prezentujemy, bardziej apeluje do sposobu rozumowania mężczyzn niż kobiet. Być
I ma może pan jest wrażenie, rzeczywiście, bo powiedział pan przed chwilą,
psychologii społecznej.
Ma pan wrażenie, że dzisiaj więcej kobiet jest z wami
to
po
już,
tej kampanii
to już
prezydenckiej?
To wynika z badań. Widziałem przez Ośrodek Analityczny Polityka Insight wypuszczoną analizę struktury wyborców na obecny stan, na koniec kampanii prezydenckiej i to wygląda już obecnie znacznie lepiej, to znaczy, że coraz więcej kobiet popiera Krzysztofa Bosaka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
To czym pan przekonał te kobiety?
Ja myślę, że swoim podejściem. Staram się być empatyczny. Kobiety, znaczy jestem po prostu taki z natury i kobiety często to doceniają. Myślę, że wszystkie rozumowe argumenty, które nasi politycy Konfederacji przez lata formułowali, docierają do wielu mężczyzn, szczególnie młodych. Natomiast, żeby wygrać wybory prezydenckie, muszę dotrzeć do średniego, starszego pokolenia, muszę dotrzeć do kobiet.
Może
pozdrawiam
używa
wszystkie
pan
panie,
innego
proszę
języka.
O głosowanie na nas.
Może używa pan innego języka niż Grzegorz Braun,
tak,
Janusz Korwin-Mikke.
Tak,
z pewnością, tak się podzieliliście
nawet
po prostu.
Nawet Grzegorz Braun zwrócił na to uwagę w cytowanym przez pana przemówieniu w Tarnowie, że używam bardziej uprzejmego i takiego łagodnego języka.
Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta, przedstawiciel Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę, panie redaktorze.